Minął rok, od kiedy życie Inny Kobryn wywróciło się do góry nogami. Kiedy wreszcie jest gotowa ruszyć dalej i zostawić za sobą trudne przeżycia, poznaje mężczyznę, na którego czekała. Daje jej poczucie bezpieczeństwa, nie ma przed nią tajemnic i sprawia, że Inna po raz kolejny wierzy w lepszą przyszłość. Remigiusz Mróz. Nie ufaj mu. Czytają Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki.
Komisariat Policji dla Bemowa znajduje się po drugiej stronie Parku Górczewska, przy Raginisa. Czekałem pod nim na Inę, która zdawała się już którąś godzinę opisywać wszystko organom ścigania. W istocie minęło dopiero kilkadziesiąt minut, w trakcie których pewnie zdążyła ledwo zacząć relacjonować zdarzenia tamtej nocy. Zanim dotrze do SMS-a, którego dostała dziś rano, minie jeszcze trochę czasu. Wiadomość niemal literalnie zcięła ją z nóg i potrzebowała paru godzin, żeby dojść do siebie na tyle, byśmy mogli udać się na komisariat. Zanim to zrobiliśmy, po raz kolejny zadzwoniłem do Alana Bochuckiego. Z pewnym wahaniem, bo na tym etapie facet mógł mieć mnie już kompletnie dosyć. Zawracałem mu głowę któryś raz, dopytywałem, zabiegałem o jego pomoc, a on właściwie nie miał żadnego dobrego powodu, by to znosić. Mimo to natychmiast zaczął działać. Miał znajomego w komendzie głównej, który polecił jednego z funkcjonariuszy w bemowskim komisariacie i zapewnił, że ten wszystkim się zajmie. Potem Bochun towarzyszył nam, kiedy się tu znaleźliśmy. Trwaliśmy w milczeniu, a ja nie wiedziałem nawet, ile czasu upływa. Skąd on ma jej numer? Rzuciłem w końcu, podnosząc powieki. Alan obrócił się w moją stronę. Musiał go znaleźć w necie. Jak? Może Inna ma zarejestrowaną działalność, podsunął Bochun. Niby takich rzeczy nie powinno być, ale nie wszystkie firmy pousuwały dane po wejściu RODO. Potrząsnąłem głową, a potem przesunąłem ręką po rozwichrzonych włosach. Nigdy żadnej nie prowadziła, odparłem. Pracowała właściwie charytatywnie przez 6 ostatnich lat. Wcześniej miała jakieś krótkie przygody w korpoświecie. Zorientowałem się, że to ostatnie słowo wypowiedziałem z wyraźnym pejoratywnym zabarwieniem i że obok siebie mam faceta, który jest żywcem wyjęty z któregoś z centrów biznesowych Warszawy. Wyraźnie jednak nie miał zamiaru podejmować tego wątku. Okej, rzucił. W takim razie może ktoś z jej znajomych dał mu numer. Jak? Jakby do nich dotarł? No jeśli ją śledził... Nie wie przecież nawet, jak ma na imię, co dopiero jak dotrzeć do znajomych. Alan przyznał mi rację cichym westchnięciem. Skąd wracała tamtej nocy? Spytał. Ze spotkania z przyjaciółką. Ufasz temu Cyburskiemu? Odezwałem się nagle. Bochun sprawiał wrażenie, jakby zaskoczyło go pytanie. Nie znam go, przyznał. Ale ręczy za niego bliski znajomy jednego z moich przyjaciół w KGP. A to dość dobra rekomendacja. Nie wątpiłem, że tak jest. Zresztą nawet bez koneksji rodzinnych tutejsi funkcjonariusze z pewnością poczuliby się do obowiązku, by jak najszybciej ująć sprawcę. To nie była kradzież roweru ani rozbój w spożywczaku. Chodziło o bezpieczeństwo kobiet. Kiedy Inna wyszła z komisariatu w towarzystwie Cyburskiego, starałem się cokolwiek wyczytać z jego twarzy. Nosił jednak maskę profesjonalisty, za którą trudno było zajrzeć. Wyszliśmy im naprzeciw, a ja robiłem wszystko, by nie podejść szybkim krokiem do Inny, nie objąć jej i szybko zapytać, jak się czuje. Wymieniliśmy się uściskami dłoni z nieumundurowanym policjantem, który przedstawił się po prostu jako Janek. Stał blisko Inny, niemal ramię w ramię, a ona nie odsunęła się nawet o centymetr, co zdawało się dobrze świadczyć o przebiegu rozmowy. Będziemy w kontakcie, odezwał się podkomisarz, patrząc na nią. I gdyby czegoś było ci potrzeba, daj nam znać. Jasne. Podziękowała Cyburskiemu, a potem we trójkę opuściliśmy teren komisariatu i zatrzymaliśmy się tuż za bramą. Alan rozejrzał się i wypuścił głośno powietrze. To chyba tyle, jeśli chodzi o mój bezpośredni udział, odezwał się. Kobryn od razu skierowała na niego wzrok. Słuchaj, zaczęła, naprawdę nie wiem jak, nie ma o czym mówić. Jest, odparła stanowczo. I tu nie chodzi tylko o mnie, ale też o inne dziewczyny. Zdawał się lekko zakłopotany tym, że przypisuje mu więcej zasług, niż wynikałoby z jego działań, ale nie odezwał się słowem. Ktoś jeszcze się zgłosił? Spytał, zbywając temat. Ta, którą zaatakował na parkingu. No tak. Rozmawiałyście? Nie, odpowiedziała ciężko Kobryn. Cyburski twierdzi, że dopóki poszkodowana nie wyrazi zgody, nie mogą udostępnić nikomu żadnych danych kontaktowych. Ma to sens. Włączyłem się. Ina pokiwała głową. A ta dziewczyna chce pozostać anonimowa, dodała. Podobnie jak Inna. Inna? Zgłosiła się jakiś czas temu. Rysopis wprawdzie nie do końca odpowiada temu, który przedstawiłam ja i ta druga ofiara, ale okolica się zgadza. Zmarszczyłem czoło, bo dotarło do mnie, co to znaczy. Sprawdzili ten numer, z którego dostałaś wiadomość? Spytał Bohun. Tak, ale nie mogli go namierzyć. Najwyraźniej karta SIM została zniszczona. Wiedzą, na kogo została zarejestrowana? Ina przez moment zwlekała z odpowiedzią. Kobryn? Ponagliłem ją. Nie, nie wiedzą, odparła w końcu. Ktoś przedstawił fałszywy dokument, kiedy ją kupował i był wykorzystywany też do innych celów. Że co? Wzruszyła ramionami, jakby nie było to nic, co powinno nas martwić. Wyraz twarzy Alana świadczył jednak o czymś dokładnie przeciwnym. Jakim cudem udało mu się załatwić lewe papiery? Żadne z nas nie odpowiedziało. To zmienia postać rzeczy, dodał Bohun. Nikt tak po prostu nie załatwia sobie fałszywej tożsamości. Trzeba założyć, że to nie jest jakiś przypadkowy psychol. Wciąż milczeliśmy, co w końcu wzbudziło w Alanie ostrożną ciekawość. O co chodzi? Spytał. Mieliśmy pewne... Zacząłem nie do końca pewien, jak dokończyć tę myśl. Przejścia z ludźmi działającymi poza prawem, wyręczyła mnie Ina. W dodatku mój były mąż sam posługiwał się fałszywą tożsamością. Określenie, którego użyła, nie było do końca trafione. Nie mieli wprawdzie nigdy ślubu cywilnego, ale kościelny jak najbardziej. A ten formalnie nie został jeszcze uznany za nieważny, mimo że Kobryn złożyła już odpowiednie papiery. Nie powinno być z tym problemu, jak zapewnił nas ksiądz. Oszustwo przy zawieraniu sakramentu kwalifikowało się jako powód do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Chyba musicie powiedzieć mi nieco więcej, odparł Bohun. Wymieniliśmy się krótkimi spojrzeniami, jakby ktoś właśnie kazał nam opisać historię rodu Jagiellonów od Władysława II Jagiełły aż do Zygmunta II Augusta. Słyszałeś kiedyś o Wietnamczykach z Wólki Kosowskiej? Odezwała się Ina. Jak każdy w Warszawie. A o gościu, który stał na czele? Alan zmrużył lekko oczy. Przez moment zdawał się niepewny, czy chce ładować się dalej w coś, co ewidentnie ocierało się o światek przestępczy. Czytałem jakiś czas temu, że gang został rozbity, powiedział. W sumie to tyle, co wiem. Powiedzmy, że Kobryn się do tego przyczyniła. Co proszę? Ni mniej, ni więcej, tylko władowałam tego faceta do więzienia. Bohun uśmiechnął się lekko, czekając na kolejną puentę. Ja jednak zamiast cokolwiek dodać, lekko rozłożyłem ręce. Mówicie poważnie? Niestety. Stety, poprawiła mnie Ina. Wo Van Bao trafił tam, gdzie jego miejsce. Ale... Alan zawiesił głos, chyba nie bardzo wiedząc, o co chciałby zapytać. Służby długo na niego polowały, wyjaśniłem, ale nikt nie był na tyle szalony, by zeznać przeciwko temu facetowi w sądzie. Do czasu, dorzuciła Ina. Bohun chyba dopiero teraz zrozumiał, że nie ma do czynienia z bezbronną kobietą, którą spotkał w jednym z najgorszych momentów jej życia przy Górczewskiej. Jeśli tak zakładał, nie mógł być dalszy od prawdy. Ten cały Bao trafił do więzienia? Potwierdziła Ina. W takim razie może zachował jakieś znajomości na zewnątrz. Może zrobił z nich użytek, tyle że... No? Bohun przechylił głowę na bok i potarł szyję. Miałby pozorować serię gwałtów, żeby się na tobie mścić? Rzucił z powątpiewaniem. W jakim celu? Tym razem także trudno było mu odmówić pewnej racjonalności. Gdyby Wietnamczyk faktycznie za tym stał, bardziej zależałoby mu na zaznaczeniu swojej obecności niż jej ukrywaniu. Zanim jednak zdążyliśmy odpowiedzieć, rozległ się dzwonek telefonu Iny. Rzuciła na niego okiem i na moment zdębiała. Kto to? Zapytałem. Iga Zawada, odparła Kobryn. Niemalże o wilku mowa.
Był to fragment audiobooka Nie ufaj mu, Remigiusza Mroza. Czytali Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Czwarta Strona, audioteka.pl oraz Polskie Radio Białystok.